A my wracamy do rozmowy z naszym gościem w naszym wyjazdowym studiu. 10.36. Panie doktorze, tutaj padło słowa, że portal Stop Fake jest w kilkunastu językach. O tym, ile pan zna języków, też krążą legendy.
No ale wie pan, to znajomość zależy od tego, czy się używa języka. Jak się go nie używa na co dzień, to się zapomina, tak?
Ale rozumiem, że pisząc te cztery tomy, musiał pan sięgać do źródeł bardzo wielu języków.
Ja korzystałem prawie wyłącznie ze źródeł oryginalnych.
Czyli również łotewskich, estońskich,
nie litewskich. Również, tylko jak pisałem o Łotwie, to jest łotewski, jak o Estonii, estoński, jak o Węgrzech, węgierskich i tak dalej.
Wracając do dziejów komunistycznej transformacji, pan nie pisze tutaj o Niemczech, skupia się pan na tym obszarze wschodnio- i środkowoeuropejskim, no ale Niemcy stanowiły dość ważny element, bo KGBiści zdawali sobie sprawę z tego, że każda próba wycofania się z imperium zewnętrznego spowoduje zjednoczenie Niemiec.
No tak, ale zjednoczenie Niemiec było elementem planu, więc tutaj to nie ma nic dziwnego. Pierwszy zjednoczenie Niemiec proponował Beria. Z tym, że pierwotnie miała być to konfederacja części zachodniej i części wschodniej. O NRD nie pisze, dlatego że NRD został po prostu przyłączone do RFN-u, tak? I w ten sposób powstały dzisiejsze Niemcy. Więc to jest zupełnie inna sytuacja. Ja też pisałem o Jugosławii, bo tutaj słyszałem, że została rozebrana Jugosławia. Oczywiście nie została rozebrana, tylko komuniści doszli do wniosku, że jedyną metodą zachowania władzy jest przedstawienie się jako obrońcy własnego narodu. Tak? No, a ponieważ tych narodów było kilka, no to poszli w nacjonalizm i kierowali nienawiść do sąsiadów i w ten sposób zachowali, żeby zachować samemu władzę, więc też Jugosławia nie została rozebrana, tylko po prostu komuniści ją podzielili między siebie i tyle. Pierwotnie ten plan mój obejmował również Jugosławię, ale ponieważ zdałem sobie sprawę, że Jugosławia jest trochę odrębnym zagadnieniem, więc to w postaci doktoratu zostało napisane i obronione. Natomiast to, co poza Jugosławią, no to weszło w skład tej książki.
W którym momencie było tak, że można powiedzieć, że komuniści przestali mieć kontrolę nad tym procesem? W którym momencie jest tak, że poszło niezgodnie z założeniami?
No to trudno powiedzieć, że poszło niezgodnie z założeniami, ponieważ założenia się zmieniły, to znaczy założenia komunistów się zmieniły w tym sensie, tak? Kontroli nie stracili, komuniści to może stracili kontrolę, ale bezpieka nie straciła kontroli w praktyce do dziś, więc plan się udał.
Do dzisiaj, to znaczy, czy dzisiaj na przykład rządy krajów bałtyckich, które obecnie są członkami NATO, stacjonują tam wojska amerykańskie, czy dzisiaj te rządy również są bezpośrednio genetyczne, związane z tymi elitami, które się wyłoniły wtedy na przełomie lat 80.
Powiedzmy w ten sposób, że komunista Żadna Bezpieka nie kontroluje w pełni, ale ma wpływy. Natomiast te rządy wywodzą się z tamtego okresu, rzecz jasna. W różnym stopniu, różnie, no wie pan, nie można porównać aktualnej sytuacji do tamtej, prawda? Ale Rosja w dalszym ciągu ma bardzo duże zasoby. Poza tym w samej bezpiece no, nastąpiły też podziały. Chociażby dlatego, że bezpieka już w okresie perestrojki zaczęła się rozkładać jakby na część rosyjską. Ja mówię o Sowietach. I tę część, którą stanowili funkcjonariusze pochodzenia nierosyjskiego. Tak? Więc tutaj nastąpiły zmiany, których pierwotnie nie przewidywano. W związku z tym zrealizowano ten plan likwidacji dychotomii władzy, rozwoju własności prywatnej, ale wtedy się zmieniły się plany docelowe, tak? Czyli że większa prywatyzacja, inny system kontroli. Najważniejsze to, co było, to zachowanie własnej pozycji uprzywilejowanej przez służby. To była istota. Natomiast oczywiście no, zachowanie imperium to już jako cel odpadło, tak? No bo pierwotnie na przykład Polska i te tak zwane demoludy, no to miał być taka szara strefa, która jest kontrolowana za pomocą ludzi związanych z centrum moskiewskim. No to uległo zmianie, prawda? Część dalej pracowała dla już Rosji, a część zaczęła pracować albo dla Niemiec, albo dla kogoś innego. No to zmieniały się te cele, tak?
Nie mogę nie zapytać, skoro pan mówi o tym, że Rosja zachowała swoje zasoby, jak to wygląda z pana punktu widzenia w dzisiejszej Polsce? Czy Rosja również zachowała tu swoje zasoby?
No, Rosja ma w Polsce bardzo potężne zasoby, to jest dla mnie oczywiste. Sam fakt, że nie wolno nikim napisać, że ma jakiekolwiek związki z Rosją, bo zaraz grożą sądy, oznacza, że ma kontrolę nad dużą częścią życia politycznego w Polsce, ale również nad życiem społecznym w dużej mierze.
Czy to są jakieś szczególne obszary polityczne, któreś partie, któreś grupy społeczne? Czy to jest
Nie. No, wywiad nie działa tak, że sobie wybiera jedną grupę, tak? I trzeba mieć wszędzie swoich ludzi i wtedy można sterować.
Można jednak też wskazać na taki proces, że wpływy Rosji coraz bardziej się cofały. No bo jednak nie mogli przewidywać, że te służby specjalne będą iść w drugą stronę, ale nie przewidywały jednak tego, że NATO będzie w Estonii.
Tak, tego nie przewidywano i tego nie zakładano w ogóle. Jak mówiłem, miała być to szara strefa, więc tutaj nastąpiły zmiany. Wpływy rosyjskie są wypierane, ale ja bym nie triumfował, bo to nie jest tak prosto. One zmieniają swoją postać, tak? Więc są niewątpliwie ograniczane.
Nie będziemy triumfować, staramy się dociekać prawdy. Pan pokazuje ten taki proces, że władze w tych właśnie krajach satelickich w różny sposób reagowały na te dyrektywy płynące z centrum. Byli tacy, którzy się przyłączyli, byli tacy, którzy starali się oszukiwać i byli tacy, którzy starali się kręcić.
No ale ci, co kręcą i oszukują Moskwę, to wiadomo jak kończą, prawda? Więc nieposłuszni skończyli w najlepszym wypadku w więzieniu. No, jak Czałszewsku, bardzo nieposłuszny, bo nawet kombinował taki sojusz między tymi, którzy się nie chcieli pierwostrojce podporządkować, czyli z Honeckerem, z Jakeszem. Kombinował taki sojusz, który by się pierwostrojce przeciwstawił, no to skończył rozstrzelany razem z żoną, tak? Żywkow kombinował, myślał, że oszuka Moskwę. Moskwy się nie da oszukać. Można z nią walczyć, ale oszukać się nie da. No to skończył w więzieniu, tak? Więc smutny jest los tych, którzy myśleli, że przechytrzą Moskwę.
I to jest pewien paradoks, że najbardziej stawiał się Moskwie ten, który uchodzi za najbardziej twardogłowego komunistę, czyli Czałszewsku.
No tak, bo przecież Czałszewsku nie rozumiał, że czasy się zmieniają i teraz kontrola będzie przebiegała inaczej. Jeżeli porównamy zasięg agentury, to się okaże, że im większy liberalizm, tym agentura silniejsza. No bo niech pan sobie wyobrazi taką sytuację. Redaktor Skowroński daje panu listę osób, z którymi może pan wywiady robić, tak? No, czy tutaj jest jakieś miejsce na agenturę? Nie, bo jak pan zrobi z kimś wywiad, który nie jest na liście, to pana wyrzuci, tak? Ale jeżeli redaktor Skowroński by powiedział tak, panie Antoni, może pan robić wywiady z kim chce, ale żeby to byli rozsądni ludzie. No to wtedy potrzebni są agenci, którzy będą sprawdzali na bieżąco, czy pan potrafi rozsądnych wybrać, prawda? I czy pan tych granic wolności nie przekroczy. No. Dlatego im większa liberalizacja, tym większa agentura, bo trzeba wtedy kontrolować cały proces.
Redaktor Skowroński, jeśli chodzi o dobór rozmówców, jest bardzo liberalny, czasem nawet dziwi się jakichś dziwnych rozmówców.
No ja też się dziwię, ale rzeczywiście jest niezwykle liberalny.
Bo to jest wolne radio. Jeśli chodzi o te przykłady tych krajów satelickich, to ponieważ nie omówimy wszystkiego, chciałbym, żebyśmy poza Polską tutaj jeszcze skupili się na jednym z przykładów. Węgry chyba są dosyć takim ciekawym przykładem, w jaki sposób ta transformacja przebiegała.
No tak, ponieważ Węgry były tym posłusznym krajem.
To znaczy, gdzie właściwie opozycji w porównaniu z nami prawie nie było.
Nie, no i dlatego trzeba było ją wygenerować, tak? No, ale mówiąc generalnie, no... Węgry były posłuszne, tak? Dlatego nikt nie wylądował w więzieniu. Na kolejnych etapach ludzie odchodzili na emeryturę, a taki Pożgo jeszcze do niedawna był też aktywny. Tylko że tam nie przeszło wszystko zgodnie z scenariuszem. Po prostu dlatego, że ci przywódcy pierwiastrykowi się między sobą pokłócili. Nie potrafili stworzyć jednolitego frontu, tak jak w Polsce, prawda? Gdzie, wiadomo, Kiszczak i Jerozolimski rządzili i nie było żadnego bałaganu. A tam był bałagan, kto ma tę pierwiastrykę realizować i stąd nastąpiły zaburzenia. Ale proszę pamiętać, że na Węgrzech nie było nigdy lustracji i tak do końca my nie znamy zasięgu agentury na Węgrzech. No, Orban żyje z bezpieką komunistyczną dobrze, więc a same Węgry są prorosyjskie. Orban zawarł sojusz z Putinem w 2009 roku, kiedy był obecny na zjeździe naszych, czyli organizacji młodzieżowej putinowskiej w Petersburgu. Więc tak naprawdę z punktu widzenia imperium Węgry są bardzo pojętnym i perspektywicznym uczniem.
Ale czy z punktu widzenia węgierskiego nie jest tak, że te elity, których jak rozumiem jest nadal ten substrat pochodzący z tamtych czasów, realizują węgierski interes narodowy?
No to znaczy, co pan uważa za węgierski interes narodowy, bo wie pan, jeżeli granie kartą narodową, nieporozumienia z Ukrainą, Rumunią i tak dalej, czy uważa pan to za interes narodowy?
Znaczy wygląda na to, że większość Węgrów to uważa. Tutaj moje zdanie jest najmniej istotne.
Ale to skąd pan wie, jaki pogląd ma większość Węgrów? Większość Węgrów udaje, że niczego nie rozumie, prawda? To się dopiero okaże później, jak wyjdzie szydło z worka i okaże się, że Węgry są całkowicie zależne energetycznie od Rosji. Po prostu został tutaj zdyskontowany element oporu wobec Niemiec, tak? No bo Rosja i Niemcy mają pewną wspólnotę interesów, ale wie pan, no, mamy ten tor do podziału i zawsze jest problem, kto będzie miał tę większą część, czy po bratersku, czy po połowie. No.
Pan doktor Jerzy Targalski podważa w Radiu Wnet prawicową ortodoksję, która każe z ogromną sympatią patrzeć na Viktora Orbana. To dobrze, należy podważać ortodoksję.
Bo, chwileczkę, no są elementy pozytywne, prawda? Te stada pederastów zostały tam ukrócone, ale to jest też polityka Rosji. Więc są elementy pozytywne. Niemcy nie robią czego chcą na Węgrzech, tak? Ich wpływy zostały trochę ograniczone. Więc są elementy pozytywne, ale spójrzmy na to z punktu widzenia centrum, tak? Z punktu widzenia Moskwy. Węgry potencjalnie obok Polski z racji historycznych były z racji 56 roku i wcześniej 1848-49 były potencjalnie państwem, które powinno stawiać największy opór Rosji, tak? A tymczasem realizuje swoją politykę w zgodzie z linią polityczną Rosji.
No i teraz rodzi się takie pytanie, które będzie właśnie pytaniem dotyczącym jakby praktycznych związków z pana, wniosków z pana publikacji. Czy ta polityka węgierska jest, wywodzi się jakby z tamtych czasów, z pewnych uwikłań, z tego, że nie było lustracji, czy też jest decyzją twardego współczesnego polityka, który po prostu dokonał sam z siebie takiego wyboru, bo uznał błędnie lub nie, że mu się to opłaca?
No więc jedno i drugie. To znaczy uznał, że mu się to opłaca i że dzięki temu będzie rządził Węgrami i coś dobrego dla Węgier zrobi, ale też doszedł do wniosku, że może to zrobić tylko w sojuszu z Rosją. Więc tutaj, bo te zasoby, które pozostały na Węgrzech po pierestrojce są tak silne, że wbrew nim nic nie można zrobić.
Doktor Jerzy Targalski jest w naszym studiu, to jest program wschodni Radia Wnet. Jest godzina w tej chwili 10:50, a my na chwilę przerywamy naszą rozmowę, łączymy się z Kijowem, tam jest Paweł Bobołowicz, dzień dobry. Program wschodni Radia Wnet, to była rozmowa z Pawłem Bobołowiczem. Chciałbym spojrzeć na Pałac Kultury, która jest godzina, ale Pałac Kultury zniknął, nie wiem czy na stałe, czy tylko na dziś. My też niedługo musimy znikać, dlatego że program powoli się kończy, ale jeszcze kilka pytań do naszego gościa w studiu, doktor Jerzy Targalski. To jest dosyć interesujące. Były prezydent Gruzji, który jest liderem opozycji na Ukrainie.
No tak, ale to nie jest osoba w tej chwili samodzielna, prawda? Zresztą nawet jako prezydent Gruzji był uczniem Edwarda Szewardnadze. Też jednego z uczestników pierestrojki. Także te wydarzenia z przełomu lat 80. i 90. no, stworzyły elity, które dotychczas sprawują władzę i odgrywają istotną rolę w polityce. I jeszcze do spraw węgierskich wracając, chciałem powiedzieć tylko jedno, że ograniczenie zależności od Niemiec kosztem zwiększenia zależności od Rosji nie jest dobrym rozwiązaniem i prędzej czy później trzeba będzie zapłacić rachunek za to.
Czy po tej analizie, właściwie to pan zanalizował genealogię współczesnych elit środkowo i wschodnioeuropejskich?
Tak, są te elity stworzone przez służby w schyłkowym etapie komunizmu klasycznego, tak bym to nazwał. I tak naprawdę, no my w Polsce tego nie możemy zrozumieć, bo mieliśmy trochę inną historię, ale w pozostałych krajach między inteligencją, która była tą główną siłą perestrojki, a służbami panowała symbioza.
Może wobec tego, skoro te elity mają taką właśnie, a nie inną proweniencję, nie ma tu możliwości na stworzenie jakiegoś obszaru suwerennego. Może ten wybór, że albo Moskwa, albo Berlin, albo Waszyngton jest czymś oczywistym, bo nikt nie potrafi nawet zbudować suwerennego zbiorowego bytu.
No, jak nie chce, to nie potrafi, prawda? Trzeba najpierw chcieć, a potem spróbować.
Czy w Polsce pan widzi takich, którzy chcą?
Tak, widzę, ale są oni bardzo słabi.
Zakończmy na sprawach polskich. W takim razie to jest cały czas pytanie, jak się czyta pana książki na temat tego dziedzictwa, tych wszystkich procesów w naszych dzisiejszych czasach. Jak to dzisiaj wygląda w dzisiejszej Polsce?
Ale konkretnie co mam
na myśli? Konkretnie, czy dzisiejsze partie polityczne, dzisiejsza scena polityczna, to tak jak na Łotwie, czy na Litwie, czy Estonii, wywodzi się bezpośrednio z tamtych czasów? Te podziały,
tak,
ludzie...
Wywodzi, oczywiście, że wywodzi się z tamtych czasów, natomiast już w tamtych czasach sytuacja była jednak inna. Myśmy mieli Solidarność i duże zasoby niezależnych działaczy, których należało zmarginalizować po to, żeby kontrolować procesy, to raz. A dwa, proszę pamiętać, że u nas agentura miała znacznie ważniejszą rolę do odegrania. No po prostu w innych krajach nie było kogo kontrolować. Więc agentura była mniejsza, bo nie było potrzeby.
Czy po napisaniu tych książek, gdzie pan widzi takie największe obszary niewiedzy? Gdzie czekamy na jakieś uchylenie archiwów? Czego tak naprawdę nie wiadomo? Czego przyszłe pokolenia będą musiały się dowiedzieć o tych czasach?
No przede wszystkim ludzie nie chcą wiedzieć, bo wiedzieć można. To nie jest tak, że nie ma informacji. Tylko ludzie nie chcą wiedzieć, bo kłamstwo wyzwala. Bo kłamstwo daje poczucie bezpieczeństwa, sensu życia, tego, że możemy czegoś dokonać i tak dalej. Ludzie nie chcą znać rzeczywistości i dlatego cały czas wybierają kłamstwo.
No dobrze, my chcemy znać rzeczywistość, prawda jednakowoż wyzwala. Jerzy Targalski, służby specjalne i pierestrojka, rola służb specjalnych i agentów w pierestrojce i demontażu komunizmu w Europie Sowieckiej, w zasłużone wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski. To są cztery tomy. Kiedy te cztery tomy będzie można kupić w księgarniach?
No więc w tej chwili właśnie już kończę wreszcie indeks osobowy. Także myślę, że niebawem, bo znaczy pierwsze tomy to są już do kupienia u Marcina, tylko tam jeszcze przy okazji robienia indeksu kilkaset poprawek znalazłem takich literówek i błędów nazwiska, więc to będzie już wszystko wprowadzone. Ale jak mówię, no najważniejszy jest indeks, który będzie w tomie czwartym, bo wtedy będzie łatwo znaleźć poszczególnych bohaterów tych wydarzeń.
A my życzymy miłej lektury w takim razie wszystkim, którzy lubią czytać o prawdziwym obliczu naszego świata. Doktor Jerzy Targalski był gościem programu wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Program Wschodni zmierza już do swojego końca. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrecht, wydawcą była Jaśmina Nowak. Pozdrawiamy serdecznie Wojtka Jankowskiego, który mam nadzieję też się w którymś z następnych programów wschodnich pojawi. Ja się nazywam Antonio Paliński. Zapraszam wszystkich na jarmark Wnet, ulica Emilii Plater 29 na tyłach hotelu Marriott, dawne im Liceum imienia Klementyny Hoffmanowej Orany. Ja tu chyba zdawałem kiedyś egzaminy. Wszystkiego dobrego.